będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na cykliczną już audycję w Radiu Maryja w piątkowy wieczór, szukając Słowa Bożego, a więc omawiamy Pismo Święte, Słowa Pisma Świętego, liturgię Słowa na najbliższą niedzielę. Przed nami 11. niedziela zwykła, rok A. Będziemy za chwilę czytać czytania i Ewangelię, a komentatorem dzisiaj naszym jest ksiądz dr Marek Pawlak, biblista, współpracownik Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, członek Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego w Archidiecezji Warszawskiej. Serdecznie witamy księdza doktora u nas po raz kolejny w Radiu Maryja.
Niech będzie ochwalony Jezus Chrystus. Też bardzo cieszę się z tego, że z tego miejsca może być głoszone Słowo Boże, Ewangelia. Ewangelia, która daje nam nadzieję, która daje nam radość, radość spotkania z Bogiem. Szczególnie ta Ewangelia z najbliższej niedzieli. Ewangelia, która mówi o Kościele, czyli o nas. Kim jesteśmy, kim możemy być, kim jesteśmy w zamierzeniu i planie Pana Boga.
I na początek nasza modlitwa, którą chcemy wyśpiewać wraz z księdzem Stefanem Ceberkiem. Duchu Święty, przyjdź.
Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz, błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, Duchu Święty, przyjdź. I niech spadnie deszcz, błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie.
Czytanie z Księgi Wyjścia. W trzecim miesiącu od wyjścia z Egiptu Izraelici przybyli na pustynię Synaj i rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem, kapłanów i ludem świętych.
Autor natchniony Księgi Wyjścia w pierwszym czytaniu zaprasza nas w daleką podróż w czasie i przestrzeni. Izrael wyszedł z Egiptu, domu niewoli, i mija już trzeci miesiąc od tego wydarzenia. Z ludu niewolników po przejściu Morza Czerwonego stał się nagle narodem wolnych ludzi. Czym zatem jest ta wolność? Jaka przyszłość rysuje się przed nimi? Fragment, który słyszeliśmy, ukazuje odpowiedź na te i podobne pytania w szczególnej perspektywie historii zbawienia, w której mimo tego, że od wydarzeń na Synaju minęło już tak wiele wieków, uczestniczymy również i my. Tekst rozpoczyna się ukazaniem czasu i miejsca wydarzenia. Rzecz dzieje się w trzecim miesiącu po wyjściu z Egiptu. Hebrajskie słowo miesiąc, chodesz, oznaczać może zarazem miesiąc, jak i rozpoczynający go nów księżyca. Mielibyśmy tutaj zatem bardzo dokładną datę trzeci nów księżyca, czyli 14 na 15 żydowskiego trzeciego miesiąca Siwan. Mamy miesiąc, mamy dzień, ale którego roku to się dzieje? I tu sytuacja jest dość skomplikowana. Musimy pamiętać, że Biblia to nie jest księga stricte historyczna w naszym tego słowa rozumieniu, ale gdy ukazuje historię, to ukazuje ją w perspektywie teologicznej. I ten wymiar tutaj jest najważniejszy. Kwestie ustalenia konkretnej daty Eksodusu, wyjścia Izraelitów z Egiptu, niesłychanie utrudnia brak jakichkolwiek bezpośrednich świadectw pobytu plemion izraelskich w Egipcie i ich nagłego opuszczenia kraju nad Nilem. Siłą rzeczy przy założeniu historyczności Eksodusu musimy opierać się na świadectwach biblijnych i nielicznych zabytkach kultury materialnej, które mogą naświetlić kontekst tego wydarzenia. Najważniejszym zabytkiem pozwalającym nieco osadzić Eksodus w historii jest egipska stela faraona Merneptacha, opiewająca jego zwycięstwo nad koalicją państw powstałych przeciw Egiptowi w 1208 roku przed naszą erą. Pomiędzy wieloma nazwami miast i ludów Syro-Palestyny, które ujarzmił Merneptach, po raz pierwszy w historii wymieniona jest nazwa Izrael. Stela głosi, że Izrael jest zrujnowany, nie ma jego nasienia. Wynika z tego, że Izraelici zamieszkiwali już Kanaan w końcu XIII wieku. Wyjście musiało być zatem nieco wcześniej. Oczywiście nie czas to i miejsce, by wnikliwie zająć się poniekąd tym bardzo ciekawym zagadnieniem, ale jednak opierając się na danych biblijnych skorelowanych z chronologią świecką, szczególnie nowoasyryjską, wydaje się, że można dość precyzyjnie określić datę Eksodusu. Pierwsza Księga Królewska 6.1 podaje, że rozpoczęcie budowy świątyni w Jerozolimie przez Salomona miało miejsce 480 lat po wyjściu z Egiptu. Budowę rozpoczęto w czwartym roku panowania Salomona, czyli w roku 967. Zatem wyjście miałoby mieć miejsce wiosną 1446 albo 7 roku za panowania faraona Tutmozisa III lub jego następcy Amenhotepa II z 18 dynastii egipskiej. Współcześnie jednak uważa się, że faraonem Eksodusu mógł być wyjątkowo długo panujący Ramzes II, żyjący w XIII wieku, z uwagi na to, że liczbę 480 lat należy rozumieć nie dosłownie, ale symbolicznie, jako iloczyn 12 pokoleń pomnożonych przez 40 lat, czyli przez długość pokolenia, a że średnia długość pokolenia to nie 40, ale 25 lat. W ten sposób 12 razy 25 daje nam 300 lat. Stąd datę Eksodusu można by ustalić na rok 1267. Pojawiają się również hipotezy łączące obie te daty i mówiące o dwóch różnych wyjściach z Egiptu. Sprawa jest zatem wciąż nie do końca rozwiązana. Myślę jednak, że zgodnie z opinią większości egzegetów przyjąć należy jako czas Eksodusu wiek XIII. Drugim równie ciekawym zagadnieniem jest położenie pustyni i góry Synaj, identyfikowanej z górą Choreb. Współcześnie, zgodnie z tradycją pochodzącą od wczesnych czasów bizantyjskich, górę Synaj identyfikuje się z Dżebel Musa, górą znajdującą się w masywie skalnym w południowej części Półwyspu Synajskiego, u stóp którego od VI wieku naszej ery mieści się słynny klasztor świętej Katarzyny. I tam, gdzie codziennie pielgrzymi wspinają się na górę, gdzie Mojżesz miał otrzymać kamienne tablice z wyrytymi na nich przykazaniami dekalogu. Niektórzy jednak biblijną górę Synaj identyfikują z położoną w północnej części Półwyspu Synajskiego Dżebel Helal. Inni natomiast z położoną po drugiej stronie Zatoki Akaba, na terenie dzisiejszej Arabii Saudyjskiej, Dżebel Al-Laus lub Dżebel Makla, co mogłoby mieć potwierdzenie w pismach Józefa Flawiusza, a nawet w liście do Galatów świętego Pawła. Krótki fragment Księgi Wyjścia ukazuje Izraela, który wyswobodzony z niewoli egipskiej stawia pierwsze kroki jako wolny naród. Rozpoznaje, na czym miałoby polegać wolność. To Bóg jest tym, który nie tylko wyprowadził Izraela z niewoli, ale w pierwszej kolejności przyprowadził go do siebie, do góry, która już stała się dla Mojżesza, a teraz ma stać się dla całego ludu miejscem teofanii, objawienia Boga. Bóg Izraela do niczego nie zmusza, ale składa Izraelowi swoistą propozycję, by pośród innych narodów na ziemi stał się jego szczególną własnością. Izrael będzie tą własnością, jeżeli będzie słuchał głosu Boga i będzie wierny zawartemu przymierzu. Rolą ludu Bożego ma być swego rodzaju pośrednictwo między Bogiem a resztą ludzkości. Bycie królestwem kapłanów miałoby się zatem wyrażać nie tyle w dominacji nad innymi narodami, co w wymiarze służby względem nich. Izrael ma być znakiem obecności i świętości Boga i całemu światu objawiać Jego imię. W tym samym duchu przyszedł sam Jezus Chrystus, nie aby Mu służono, lecz aby służyć. Do tego samego wezwany jest nowy lud Boży, Kościół. Kto chce być wielki i pierwszy, niech stanie się ostatni i sługą wszystkich. Podstawą chrześcijańskiej służby ma stać się miłość, agapę. Jezus jednak nie nazywa swych uczniów już dalej sługami, ale przyjaciółmi. W perspektywie nowego przymierza rolę królewskiego kapłaństwa przejmują na siebie chrześcijanie.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Chrystus umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednanymi dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.
List do Rzymian to jedno z najdojrzalszych, a jednocześnie najdłuższych pism świętego Pawła. List powstaje pod koniec trzeciej podróży misyjnej Pawła, między latami 52-56, prawdopodobnie zimą 55 na 56 rok lub wiosną 56 roku, zanim jeszcze okręty wznowiły żeglugę po zimowej przerwie. List powstaje w Koryncie, gdzie Paweł korzysta z gościny Gajusa, którego zresztą sam ochrzcił podczas swego pierwszego pobytu w tym mieście. Jest to pismo szczególne w korpusie listów pawłowych. Apostoł bowiem listy swe kierował do wspólnot, które sam założył i stąd doskonale znał ich problemy, będąc ich niekwestionowanym duchowym ojcem. Kościół w Rzymie powstał jednak niezależnie od działalności Pawła. Apostoł nie zna osobiście tej wspólnoty, choć wielu spośród jej członków jest mu znana. Paweł chce odwiedzić Rzym, by stamtąd udać się na ewangelizację Hiszpanii. List do Rzymian, poza różnymi kwestiami doktrynalnymi, prawnymi, obyczajowymi i dygresjami, skupia się na głównym temacie usprawiedliwienia, które nie jest skutkiem dobrych uczynków, ale wiary w Chrystusa i Jego dzieło zbawcze. Fragment, który słyszymy, wpisany jest w szerszy kontekst nauczania o pokoju z Bogiem, wypływającym z usprawiedliwienia przez wiarę i otwarciu się na nadzieję chwały Bożej. Paweł pisze, że Chrystus umarł za nas w oznaczonym czasie. Przywołuje to na myśl tekst z listu do Galatów, gdzie apostoł mówi o tym, że gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Paweł bardzo mocno ukazuje kondycję ludzkości przed przyjściem Chrystusa, akcentując bardzo wyraźnie wymiar grzechu, tego tematu, który w naszym współczesnym świecie wydaje się niemodny czy nawet anachroniczny. Współczesna, bardzo modna psychologia nie mówi już o grzechu, ale o lękach, poczuciu winy, o wstydzie. Rzeczywistość grzechu, który oddziela człowieka od Boga i od drugiego człowieka, jednak istnieje. Wszyscy zgrzeszyli, powie święty Paweł, i pozbawieni są chwały Bożej. Tym, który ratuje, wyzwala od grzechu, jest Chrystus, który dobrowolnie ofiarowuje się nie za sprawiedliwych, nie za dobrych, ale za par excellence grzeszników. Paweł mówi, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze bezsilni, czyli o własnych siłach niezdolni, by uczynić cokolwiek, co prowadzić by mogło do pojednania, usprawiedliwienia przed Bogiem. Bóg okazuje swoją miłość. Użyte tu greckie słowo agape oznacza miłość bezwarunkową, doskonałą, nie stawiającą żadnych barier. Bóg w Chrystusie okazuje nam taką miłość, przychylność, ale łaska Boga idzie dużo dalej. Usprawiedliwieni przez krew Chrystusa, pojednani przez Jego śmierć, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. Udział w życiu zmartwychwstałego Chrystusa jest wynikiem usprawiedliwienia i prowadzi do zbawienia, wiecznego życia zoe z Bogiem i w Bogu. Paweł mówi o chlubieniu się w Bogu, byciu dumnym w pozytywnym tego słowa znaczeniu, radowaniu się. Niegdyś będąc zalęknionym grzesznikiem, drżącym przed słusznym gniewem Boga, w rezultacie usprawiedliwienia chrześcijanin może chlubić się nawet samym Bogiem. Poznawszy miłość Boga okazaną w dobrowolnej śmierci Chrystusa, możemy już teraz rozkoszować się samą nawet myślą o Bogu i przez wiarę udziałem w Jego nieśmiertelnym życiu.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mający pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
Wprowadzeniem do niedzielnej Ewangelii jest aklamacja wzięta z Ewangelii świętego Marka. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Jezus, przemierzając Palestynę, głosi Ewangelię, dobrą nowinę o Bożym Królestwie, które nadchodzi. Królestwo to nie jest z tego świata. Nie jest jakąkolwiek formą dominacji, przemocy, zdobywania władzy nad innymi za pomocą siły militarnej. Nie da się go z niczym znanym na ziemi porównać. Do królestwa tego nie wchodzi się inaczej, jak poprzez nawrócenie i wiarę w Ewangelię. Widzimy dzisiaj w Ewangelii Jezusa, który lituje się nad ludem, nad tłumami, które go słuchają. Greckie słowo określające to litowanie się to esplanchnisthe, pochodzące od rzeczownika splanchna, czyli wnętrzności, wnętrze, w przenośnym znaczeniu siedlisko uczuć. Jezus na widok otaczającego go tłumu doznaje wewnętrznego, bardzo głębokiego poruszenia, wzruszenia, współczucia. Słowo to w Nowym Testamencie odnosi się tylko do Boga i do Jezusa. Tym słowem w innych miejscach wyrażona jest litość Jezusa na widok chromych, zgłodniałych, tysięcy ludzi słuchających go na pustkowiu, ale także litość Pana, który ulitował się nad swym dłużnikiem w przypowieści o nielitościwym słudze, czy współczucie miłosiernego Samarytanina na widok współżywego człowieka, a także wzruszenie Ojca na widok powracającego do Niego Syna marnotrawnego. Jezus lituje się nad ludźmi, bo byli znękani. Greckie skylein, czyli dokuczać w stronie biernej znużyć, i porzuceni, greckie riptein, wydawać na pastwę, wyrzucać, porzucać. Nie jest to jednak litość tylko czysto naturalna, ponieważ słowa, że byli jak owce nie mające pasterza, są odwołaniem do tekstów Starego Testamentu, nie tylko porównujących lud Izraela do owiec, ale przede wszystkim są nawiązaniem do tradycji prorockiej, gdzie Bóg sam obiecuje zatroszczyć się o swoje owce, o swój lud. Ziemscy pasterze, zamiast troszczyć się o lud Boży i jego duchowe dobro, paśli samych siebie, wykorzystując ponad miarę i sprowadzając Boży lud na drogi błędu. W tej perspektywie możemy lepiej zrozumieć nie tylko to wyjątkowe współczucie Jezusa, ale i całą Jego mowę, do której słowa te są wprowadzeniem. Reakcją Jezusa na tę sytuację nie jest rezygnacja czy gniew, ale właśnie głębokie współczucie i podjęcie właściwego działania. Jezus odwołuje się także do innego, znanego z nauczania proroków Starego Testamentu, obrazu. Czasy ostateczne porównywane są w nauczaniu prorockim do okresu żniwa, czasu Bożego Sądu nad światem. Tutaj jednak obraz żniw symbolizuje bardziej czas zbawienia, czas objawienia się mocy Boga nie jako jedynie sędziego, ale przede wszystkim jako lekarza, dobrego pasterza, który z miłością będzie pasł swój lud. Nadeszła już pełnia czasu. Lud Boży dojrzał, by mogła być mu głoszona dobra nowina o zbawieniu i by jak dojrzałe ziarno mógł być zgromadzony w Bożym spichlerzu. Jezus lituje się nad ludem, bo mało jest tych, którzy pracują przy Bożym żniwie. Uczniowie, biorąc udział w ewangelizacji świata, stają się żniwiarzami. Jezus wzywa do modlitwy. Uczniowie występują tu w podwójnej roli. Z jednej strony sami są żniwiarzami, z drugiej proszą o wysłanie robotników na żniwo. Fragment ten jest bezpośrednim wprowadzeniem do tak zwanej mowy misyjnej Jezusa, która obejmuje cały 10 rozdział Ewangelii Mateusza. Jezus wysyła swoich uczniów na misję, ale w odróżnieniu od paralelnych narracji Ewangelii synoptycznych świętego Marka czy Łukasza, Ewangelia Mateusza nie opowiada ani o przebiegu ich misji, ani o ich powrocie. Można zatem odnieść wrażenie, że intencją ewangelisty było pokazanie, że misja 12 nie skończyła się, trwa do dnia dzisiejszego poprzez tych, którzy kontynuują dzieło apostołów. Jezus spośród grona swoich uczniów powołuje 12. To On jest tym, który wybiera ich i wzywa do siebie. Decyzja jest po stronie Jezusa. Ewangelista nie podaje kryteriów, na jakich oparł swój wybór. Powołuje tych, których sam chce. Liczba 12 symbolizować może pełnię, całość, nowy lud Boży. Może być także odwołaniem do 12 pokoleń Izraela, które zgromadzone pod górą Synaj od chwili zawarcia przymierza z Bogiem tworzą Boży lud, o czym była mowa w pierwszym czytaniu. W chwili, gdy Jezus powołuje 12, z dawnych 12 pokoleń Izraela niewiele pozostało. Lud jest w rozsypce. Tych 12 ma stanąć na czele nowego Izraela, Kościoła, wspólnoty wierzących w Chrystusa. Jezus udzielił 12 władzę. Greckie słowo exousia oznacza władzę, moc, zdolność czynienia czegoś, autorytet. To właśnie poprzez nią Jezus uzdrawiał, wypędzał złe duchy, dokonywał cudów, przywracał zmarłym życie. Jezus udzielił tej władzy swoim uczniom, by oni przedłużali i kontynuowali Jego dzieło, działając w Jego mocy i Jego władzy. Ta władza udzielona 12 dla uwiarygodnienia ich misji wśród Izraela, w rozumieniu ewangelisty, obecnie odnosi się do wspólnoty uczniów Chrystusa, aż do dzisiaj. Podczas wyboru 12 po raz pierwszy i jedyny w Ewangelii Mateusza pojawia się na ich określenie termin apostołowie. Grecki apostolos pochodzi od czasownika apostello, czyli posyłać, wysyłać, i byłoby greckim odpowiednikiem hebrajskiego szaliach, posłany. Apostołowie są reprezentantami tego, który ich posłał. Spełniają misję, z którą zostali wysłani. Ich misją jest głoszenie Jego nauki w mocy otrzymanej od Jezusa. lista apostołów we wszystkich Ewangeliach synoptycznych jest z niewielkimi zmianami w zasadzie taka sama. Tylko Ewangelia Łukasza zamiast Tadeusza podaje Judę, syna Jakuba. Z pewnością oznacza tę samą osobę. Pierwsze cztery wymienione imiona to imiona braci powołanych nad Jeziorem Galilejskim. Na czele wymieniony jest zawsze Piotr, określony zresztą tu jako pierwszy protos, będący reprezentantem grona apostołów i osobą pośród nich najbardziej szanowaną. Na końcu zawsze wymieniany jest Judasz jako zdrajca i osoba niegodna. Apostołowie wymieniani są parami, być może ze względu na wysyłanie ich po dwóch na misję, by spełnić starotestamentalny wymóg prawny, że każda sprawa opierać się ma na świadectwie dwóch albo trzech świadków. Imiona Filip, Bartłomiej, którego najprawdopodobniej należy identyfikować z Natanaelem z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, i Tomasz, którego przydomek Didymos jest greckim tłumaczeniem jego imienia, czyli bliźniak, pojawiają się w Ewangelii Mateusza tylko w tym miejscu. Mateusz nazwany jest celnikiem, telones, czyli poborca podatkowy, jest tym, o którym mówi scena powołania z rozdziału 9 Ewangelii Mateusza. O Jakubie, synu lub bracie Alfeusza, niewiele wiemy. Można go skojarzyć z bratem Lewiego. W Ewangelii Marka Lewi był też synem Alfeusza. Być może zatem, jeśli zidentyfikujemy Lewiego, celnika, z Ewangelii Marka z Mateuszem, Jakub i Mateusz byliby braćmi. Jakub mógłby być również synem Marii. Niewiele również wiadomo o Tadeuszu, aramejskie Taddai, czyli odważny mężny, występującym w niektórych wariantach tekstu jako Lebajos. Łączony jest z Judą, synem Jakuba z Ewangelii Łukasza. Uważany był za autora kanonicznego listu świętego Judy, ale współczesna egzegeza bardziej skłania się ku przypisywaniu autorstwa tego listu Judzie, zwanemu bratem pańskim. Przydomki dwóch ostatnich wymienionych apostołów sprawiają dość duże trudności. Szymon określony jest w tekście greckim jako Kananaios. Nie chodzi tu jednak o miejsce jego pochodzenia, miasto Kana lub Kanaan, lecz bardziej wydaje się odnosić do aramejskiego słowa kannani, czyli gorliwiec, entuzjasta. Być może należał wcześniej do radykalnego stronnictwa zelotów, co jednak byłoby na pewno czymś niezwykłym pośród uczniów Jezusa. Być może po prostu był człowiekiem gorliwym. Przydomek ostatniego z apostołów, Judasza, Iskariota, może być rozumiany jako złożenie hebrajskiego Ish Kariotes, czyli człowiek z Kariot. Inni uważają, że etymologia jest grecka od słowa Sikarios, czyli bandyta, zabójca, lub aramejska Iszkaria, zdrajca, człowiek fałszywy. Przydomek Judasza można by odczytać również jako człowiek z Jerycha, człowiek Korego, jak odczytuje go Józef Flawiusz, człowiek z Sahara, człowiek z Sychar, a nawet jako człowiek rudowłosy. Misja apostołów skierowana jest przede wszystkim do Izraela. Dopiero po wydarzeniach paschalnych zmartwychwstały Chrystus pośle swych uczniów, by czynili uczniami wszystkie ludy i narody. Apostołowie mają zapowiadać, że Boże Królestwo już nastaje. Potwierdzeniem głoszonego keregmatu będą udzielone im charyzmaty uzdrawiania, wskrzeszania zmartwych, oczyszczania trędowatych, wypędzania złych duchów. Mają mówić i czynić to, co czyni Jezus, z tą różnicą, że apostołowie przemawiają i czynią znaki w imieniu Jezusa, on zaś dokonuje ich autonomicznie. Po zmartwychwstaniu apostołowie akcent głoszonego przez nich kerygmatu przeniosą bardziej z Królestwa Bożego na orędzie o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu świata. Krótki nakaz Jezusa, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie, akcentuje potrzebę całkowitej bezinteresowności w przepowiadaniu Ewangelii. Apostołowie bez własnych zasług stali się uczestnikami i głosicielami Bożego Królestwa. Bez zasług otrzymali rozliczne charyzmaty. Jezus zatem wzywa do tego, by inni za darmo mogli korzystać z owoców Jego misji. Jezus powołuje swych apostołów z różnych środowisk, z różną, niekiedy nawet bardzo trudną historią życia. Są pośród nich prości rybacy z nad jeziora Tyberiackiego, jest celnik, może nawet zelota. Jest też i Judasz, co wydaje się wielką tajemnicą powołania i źle zrozumianej wolności człowieka, nieustannej walki pomiędzy siłami zła a Bożym Królestwem. Chrystus, powołując apostołów, zakłada Kościół, nową wspólnotę ludu Bożego, mającą objąć swym zasięgiem wszystkie ludy i narody. To wspólnota bosko-ludzka, która choć ma konkretny wymiar instytucjonalny, hierarchię i władzę, ma również wymiar niewidzialny, nadprzyrodzony, duchowy, który łączy niebo z ziemią, Boga z człowiekiem, wreszcie miłością agapę łączy w jedno wszystkich wyznawców Chrystusa. Kościół utworzony jest z uwagi na człowieka, jest wielkim darem Chrystusa. Tak jak grono samych apostołów nie składa się z samych świętych i doskonałych, ale jest wspólnotą tych, którzy mimo swych słabości i niedoskonałości zmierzają do uświęcenia i coraz głębszego zjednoczenia z Bogiem.
I oczekujemy już na telefony naszego studia. Przypomnę, szukając Słowa Bożego, naszym gościem jest ksiądz dr Marek Pawlak, biblista, współpracownik papieskiego dzieła teologicznego w Warszawie. Rozmawiamy, więc pytania, refleksje, myśli na temat najbliższą niedzielę czytań liturgicznych. Numery dla Polski Północnej 655-23-55, dla Polski Południowej 56-655-23-56, do zagranicy 48-56-655-23-33, 48-56-655-23-66.
To było nagłe jako śnienie, po którym radość szła i pewność, i światło jak wewnętrzny spokój innym nam ową mnie ulegnę. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Słowo stało się ciałem. Matka ucząca go pacierza, ojciec modlący się tak ofiarnie, pierwsze domowe seminarium. Gdy straszna wojna ludzi niszczy, to cel kapłaństwa staje się czysty i jeszcze tyranowski Janek wciąga Karola w żywy różaniec. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Słowo stało się ciałem. Nie, niech sam sobie nie bierze. sprawą brata Alberta. Wygrana jego walka wewnętrzna, zrywam ze sztuką, z teatrem, z wierszem. Bóg daje mi zadania ważniejsze. I oto chwila święceń kapłańskich, jest się posadzką dla innych braci. Wreszcie misterium włożenia rąk staje się ciałem, słowo ksiądz. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Słowo stało się, słowo stało się, słowo stało się.
Mamy telefony już, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bożenna Maria z Gdańska. Czy dzisiaj słychać
tak,
mnie wyraźnie?
Dzisiaj bardzo dobrze.
No, bo wtedy zbyt gorliwie czyściłam słuchawkę i zamokło. Już doszłam. Następny dzień wyschła i było wszystko dobrze.
Bardzo dobrze.
Mam pytanie do ojca biblisty. Czy powołanie Judasza, zresztą wymienionego jako ostatni, czyli no... jak to się mówi, nieszlachetna osoba, czy powołanie Judasza mogło mieć, przecież Jezus jako Bóg wiedział, że on się dopuści zdrady. Czy było to jakby dopuszczone, żeby dokonało się po prostu w taki sposób dzieło zbawienia, czyli on byłby tym narzędziem? I drugie pytanie takiego lżejszego kalibru, bo spotkałam się z takim porzekadłem, oczywiście bez obrazy żadnych ludzi rudowłosych, z takim porzekadłem, rudy to wredny, więc być może, że to ma jakieś konotacje biblijne. I chciałam zapytać, to tłumaczenie rudości, skąd to się wzięło, bo tu właśnie ojciec wspominał, że był jakieś tłumaczenie jako rudy.
No teraz a propos rudości, ja wejdę słowo Dawid, tak? Przecież był, prawda? Rudowłosy, no właśnie, o pociągłym wyglądzie, więc...
A no właśnie, a pociągłym, no więc nie wiem, skąd się wzięło to takie powiedzonko funkcjonujące w takim ludowym tym właśnie. Byłam zdziwiona, a to my już tak od lat, tak się u nas mówi. Oczywiście mogła to być konotacja właśnie, nie wiem, do Judasza, bo tu właśnie coś ksiądz profesor wspominał, że jakieś tłumaczenie było, to chciałbym się wiedzieć skąd.
Dobrze, dziękuję, dobrze, Boże, Boże. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Jerzy profesorze, doktorze, bardzo proszę.
Może od tego
rudego,
luźniejszego tematu. Oczywiście jest to ludowe i to polskie powiedzenie, więc niewiele pewnie można tutaj łączyć je z tekstem biblijnym. Jest taka możliwość, jest możliwość interpretacji imienia tego przydomka Iskariotes jako człowiek o rudych włosach, ale to jest jedna chyba z ostatnich możliwości tłumaczenia tego imienia czy tego przydomka, więc ja bym nie przykładał do tego zbyt wielkiej wagi, raczej jako pewną ciekawostkę, że coś takiego istnieje. A co do wyboru Judasza, gdy patrzymy na historię biblijną i patrzymy na proroctwa biblijne, widzimy, że Bóg to chociaż coś zapowiada, nie ma w tych proroctwach pewnej predestynacji. Nie ma predestynacji do zła. Jeżeli już jest jakaś predestynacja, jest jakieś przeznaczenie, to jest to przeznaczenie do dobra. Jest przeznaczenie do zbawienia.
A tu mówimy dopust Boży, takie bardziej słowo, prawda, że Pan Bóg coś tam dopuszcza, do czegoś dopuszcza, ale nie wskazuje nas na bycie złym.
I myślę, że Judasz też, choć Bóg oczywiście w swojej wszechwiedzy wiedział, jak zakończy się jego życie i jak zakończy się jego misja pośród grona apostołów, jednak Judasz miał wolną wolę. Judasz mógł wybrać. Judasz mógł nawet po dokonaniu przez niego zdrady, mógł jeszcze nawrócić się i mógł być świadkiem. Pomyślmy, jakie byłoby wielkie świadectwo Judasza, gdyby on zamiast wymierzyć sobie samemu straszną karę, gdyby jak Piotr spojrzał w oczy samego Chrystusa, znalazł w nich przebaczenie, a potem gdyby wszystkim ludziom głosił, że Jezus przebaczył nawet jemu. Wiemy, historia zakończyła się tak, jak się zakończyła, ale ona jest dla nas pewną przestrogą. Przestrogą, że wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Że nawet jeżeli jesteśmy w Kościele, to też nas to nie zabezpiecza. Musimy być ciągle czujni, aby nas zło nie zwiodło, aby nie zwiodła nas chciwość, abyśmy nie poszli, mając na ustach imię Jezusa, nie poszli za złem i za grzechem, bo ten grzech nas zniszczy, oszuka, on nas zwiedzie.
I to też ciekawe jest, księże doktorze, że właściwie, może powiedzieć, w pewnym momencie Piotr nas bardziej zasmuca gorszy niż Judasz, bo Piotr zaparł się Pana Jezusa, ale wcześniej deklarował, nigdy się Ciebie nie zdradzę, nigdy się Ciebie nie wyrzeknę, prawda? Pójdę i tak dalej, więc, a Judasz, nie mamy takiej deklaracji Judasza, który mówi, nie sprzedam Cię Żydom, prawda, czy Rzymianom. A tu jednak ten koniec zły do końca dał się tutaj zwieść.
Można powiedzieć nawet, że Judasz się w jakiś sposób nawrócił. Zreflektował, bo wrócił do Sanhedrynu, oddał pieniądze, prosił w jakiś sposób o to, aby Jezusa uwolniono, ale został oczywiście tam wyśmiany jako człowiek, który jest człowiekiem naiwnym.
No nie stać go było na to, że jak ksiądz mówi właśnie przyjść, powiedzieć: Chryste, przebacz mi, bo sprzedałem cię, prawda, bo zdradziłem cię.
Jakie byłoby to wielkie świadectwo dla nas wszystkich.
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże.
Witamy.
Obu księżom, jednocześnie Bóg zapłać. Ja bym się chciał odnieść do tego, co było na początku, w Księdze Wyjścia. Wyście widzieli, co wam uczyniłem po wyjściu z Egiptu. I tutaj Pan Bóg odwołuje się do znaków swojej obecności, chociaż bardziej ceni tych swoich wyznawców, którzy wierzą dzięki Jego Słowu. A nawet w stosunku do tych, którzy oczekują znaku, to nazywa ich przewrotnym plemieniem. Dlatego tak ważną jest w Kościele rola Ducha Świętego, który tworzy Kościół. On, ten Duch Święty, tak pragnie prowadzić lud Boży, aby ta droga była wolna od przeszkód zmysłowych, które właśnie przeszkadzają w wierze. I ta droga pozwala człowiekowi skutecznie odkrywać świat niewidzialny, ale jednocześnie żyjemy w świecie materialnym i Duch Święty jest przewodnikiem również w tym świecie zmysłów i pomaga człowiekowi odkrywać w tym świecie znaki Bożej obecności. I kiedy człowiek się poddaje prowadzeniu przez Ducha Świętego, może w tym momencie Pan Bóg realizować swój odwieczny plan zbawienia i słowo może określa pewien stan niemożności Boga, bo Bóg nie może zrobić nic dla człowieka bez człowieka. Chociaż to brzmi paradoksalnie, ale jest to jeszcze jeden atrybut Boga, który nazywa się darem wolności. Ale ta cecha Boga jest w jakimś sensie determinowana przez fakt interwencji Boga w Egipcie, gdzie, jak mówi Pismo, nie mógł Pan Bóg dłużej patrzeć na udręczenie swojego ludu. Ja bym prosił o odniesienie się do tego faktu. Podobne zresztą zdarzenie miało miejsce pod Damiaszkiem w stosunku do Szawła i jest nazywane błogosławioną winą. Czy te wydarzenia mogą być precedensem do podobnych zdarzeń w czasach dzisiejszych, które wręcz wołają o interwencję Boga? Z mojej strony wszystko. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
No ja myślę, że takich interwencji Boga, jeżeli byśmy wniknęli w życie poszczególnych ludzi, tych interwencji Boga jest bardzo dużo. Bóg, który tak jest taki sam jak na Synaju, taki sam jak pod Damaszkiem. On, który zaprasza człowieka do tego, aby za nim poszedł. I oczywiście na początek to zaproszenie dokonuje się w wymiarze czasem czysto albo w wymiarze, który dotyka rzeczywistości tej codziennej, zmysłowej, dotyka człowieka w jego egzystencji. Tak jak Paweł, czy Szaweł jeszcze, został zrzucony z konia, musiał 3 dni być niewidomym, musiał przerobić w sobie to wszystko, czym żył wcześniej, by mógł pójść nową drogą. Potrzeba te świadectwa są i myślę, że znaki Bożej obecności, jeżeli tak jak Pan powiedział, człowiek jest wyczulony na to prowadzenie i działanie Ducha Świętego, możemy odczytywać także w naszej teraźniejszości, odczytywać w różnych wydarzeniach, które nas otaczają.
Zresztą my też tak mówimy, księże doktorze, że nieraz ludzie wierzący tak opisują rzeczywiście, że coś mnie tchnęło, Pan Bóg, prawda? Albo Pan Bóg mnie przestrzegł, albo coś mnie tam, że widzimy, że coś było takiego nadprzyrodzonego, jakaś ingerencja, interwencja zewnątrz, prawda? Ona pochodziła, wierzymy, od Pana Boga, od anioła stróża, że coś mnie tam nie spotkało złego, co mogło mnie, coś, jakaś sytuacja mogła mnie wplątać w taką sytuację, taką historię.
No tak, tak samo działa też i Słowo Boże w naszym życiu. I ile takich momentów, gdzie Słowo Boże przestrzegło nas przed grzechem, poprowadziło nas na ścieżki, które nas ustrzegły przed po prostu problemami, cierpieniami, jakimiś niepotrzebnymi konsekwencjami naszych, może niekoniecznie dobrych wyborów.
Tak. Mamy głos kolejny. Proszę bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Mariusz z Torunia.
Witamy.
Witam ojca wodzącego i tutaj też księdza. Ja bym się w ogóle trochę nie zgodził z tym, o czym państwo rozmawiacie, o czym księże rozmawiacie, dlatego że tak widzę taką pewną naiwność w tym wszystkim, też i w tych pytaniach taką troszeczkę, jakby to powiedzieć, troszeczkę taką nielogiczność w samych pytaniach, no i automatycznie też...
Ale proszę do rzeczy, bo tak na razie tylko pan już nam zrzucił taki bukiet, że tak powiem, prawda, w przymiotników, że jesteśmy niekompetentni i śmieszni,
dokładnie,
ale...
Dokładnie tak.
Dlaczego?
Tak, tak, tak.
Dlaczego? Proszę
dlatego,
bardzo.
Że pytanie, stwierdzenie właściwie o tym Judaszu, no to to by było pytanie takie troszeczkę, no rozumiem, że to było pytanie słuchacza, ale to chyba jakby z logiki wynika, że jeżeli Jezus jest Bogiem, no to ma wiedzę, miał wiedzę odnośnie Judasza, jednego wybrał, prawda? I dlatego odpowiedź na to pytanie jest w pewien sposób, no taka troszeczkę rozmawianie na ten temat w 10 zdaniach, co można powiedzieć w jednym zdaniu, wydaje mi się troszeczkę niekompetencją, no tak uważam.
Dziękujemy za ocenę, pozdrawiamy, może też próbujemy odpowiedzieć, ale jednak ksiądz doktor jest biblistą i studiuje Biblię i nie jeden rok, czy miesiąc. Natomiast oczywiście, że Pan Jezus, Panie Mariuszu, miał wiedzę jako Bóg, ale pytanie, czy właśnie nie chciał w ten sposób pokazać, że każdy człowiek ma szansę, tak można powiedzieć, odpowiedzieć, bo przecież to nie było branie, prawda, najlepszych z najlepszych, to nie była eskadra. Nie wiem, czy dobrze mówię, księże doktorze, prawda? Jakaś eskadra komandosów, takich, którzy, nie wiem, bez wad, bez słabości, tylko są po to, bo żeby być najlepszymi z najlepszych, tylko po prostu pokazane, że człowiek jest zaproszony przez Boga, żeby być jego narzędziem. Ale to ksiądz doktor to lepiej powie.
No właśnie, pośród apostołów przecież widzimy takie zwykłe, codzienne przywary. Oni się między sobą spierają. Kłócą się, który z nich jest najważniejszy. Oni między sobą chcą zajmować pierwsze miejsca. Wydają się tacy bardzo podobni do nas. Może właśnie dlatego są nam dani, po to, abyśmy mogli uwierzyć, że nawet jeżeli my popełniamy błędy, nawet jeżeli my mamy nieraz...
Jesteśmy niekompetentni, nie mamy wiedzy i tak dalej.
Jesteśmy egoistami i nieprzygotowani dobrze do programu i funkcji, które pełnimy.
Tak możemy mówić.
To i tak Pan Bóg z tego, jeżeli człowiek będzie mu ufał, potrafi wyprowadzić coś bardzo pięknego. Tak jak wyprowadził z życia Piotra, jak wyprowadził z życia apostołów, jak wyprowadza także z życia wielu świętych, których powołuje nieraz jako grzeszników, a doprowadza ich do szczytów świętości.
Panie Marusiu, dziękujemy Panu za to pytanie, bo nas też obudziło i naprowadziło nas na tą odpowiedź, że Pan Bóg się posługuje tym, co ma, prawda, i wybiera tego, kogo chce. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy Panu dalej takich sukcesów też w tym dojrzewaniu swoim. Proszę bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Mówi Teresa z Warszawy.
Witamy.
Ja mam takie pytanie. Jakim argumentem można zbić tą głupią tezę, że religia jest opium? A wiemy, kto to powiedział. I to jest bardzo diaboliczna teza. To jest moje takie pytanie. A drugie to chciałabym się podzielić z tym, co wczoraj słyszałam w mediach, że naród polski to jest bardziej religijny aniżeli wierzący. Ja uważam, że jest odwrotnie. To tyle, oczekuję na odpowiedź, Bóg zapłaci.
Dziękujemy, pozdrawiamy. No.
Myślę, że trudno jest oceniać religijność, czy trudno jest oceniać poziom wiary.
Trzeba by to długie wprowadzenie zrobić, prawda?
I trzeba byłoby poznać historię życia i poznać serce każdego człowieka, więc takie wszelkie generalizowanie nie jest, myślę, że ani właśnie kompetentne, ani
A to
ani
powiedzenie,
dobre.
Że wiara jest opium dla ludu, to prosta odpowiedź. Ci, kto to powiedzieli, dawno przeminęli, już ich nie ma. Nic nie zostawili po sobie, tylko pożogę, smutek, prawda, i płacz. Natomiast religia trwa, wiara trwa.
Wiara trwa.
Kościół trwa.
I Kościół ma się nie gorzej, ale można powiedzieć, że że coraz lepiej, bo człowiek potrzebuje. Potrzebuje Boga. Człowiek jest nastawiony wewnętrznie na odkrywanie i na doświadczenie Boga. To jakaś przedziwna zdolność ludzkiego serca i ludzkiego życia. Zresztą jak patrzymy nawet na historię ludzkości od samego początku, człowiek był istotą religijną i nikt nie jest w stanie tego zanegować.
Oczywiście, to jesteśmy tego świadkami i no i kropka, bo ktoś będzie uparty, no to będzie, że nie uwierzy w tym słowom, będzie je odrzucał, ośmieszał. Natomiast ci, którzy wymyślili to zdanie, już ich nie ma, już są dawno na wysypisku, bym powiedział, historii, no bo cóż, to był chyba Marx, czy Engels, czy tam Lenin też się na to powoływał. Chyba od nich to wyszło, czy ktoś jeszcze wcześniej. Ale w każdym razie to jest to pokolenie. I kropka, tak?
I kropka.
No więcej nie trzeba tłumaczyć. Proszę Państwa, szukając Słowa Bożego, bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Dzwoni Marcin z Gorlic.
Witam.
Chciałem jeszcze odnieść się do wypowiedzi tego pana, który wcześniej tak krytycznie odniósł się do tego, co słyszał na antenie Radio Maria. Jeżeli chodzi o protestantów, to u nich troszeczkę brakuje pokory i mamy teraz obraz tego na zachodzie Europy, co się dzieje w różnych krajach. Na przykład w Szwecji jest taka pani, która jest biskupem, jednocześnie żyje w związku z drugą kobietą. To taki przykład. Jeżeli chodzi jeszcze o predestynację, to naziści, korzenie nazizmu i tego poczucia wyższości narodu jednego nad drugim też są właśnie z tej negatywnej predestynacji, gdzie niektórzy przedstawiciele narodu niemieckiego swego czasu stwierdzili, że są lepsi od innych. Także ta negatywna predestynacja, trzeba po prostu uważać na ten temat i zalecałbym temu panu, który wcześniej tak dosyć ostro wystąpił, żeby może najpierw zastanowił się, co mówi, a potem brał słuchawkę do telefonu. Brał słuchawkę do ust. Mam jeszcze pytanie do gościa. Jeżeli chodzi o Judasza, czy to prawda, że on współpracował z zelotami, że traktował Chrystusa jako króla ziemskiego i dlatego potem był na niego trochę, nie wiem, czy obrażony, czy co, i dlatego go zdradził. Coś takiego słyszałem, nie wiem, czy to prawda. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Marcinie. Pozdrawiamy.
Jest taka tradycja ostatnio bardzo modnej Ewangelii Judasza, która pewne pismo apokryficzne, które miałoby w jakiś sposób tłumaczyć zachowanie Judasza, że on występuje, to jest jego misja, że on jest tym, który został przeznaczony na to, aby wypełnić właśnie w ten przedziwny sposób wolę Pana Boga. Ale oczywiście jest to pismo gnostyckie, jest to apokryf i nie ma nic wspólnego z Ewangelią. A co do zelotów, to raczej inny z apostołów, Szymon. Nazywany jest, tak jak już o tym mówiliśmy, nazywany jest Kananajos, czyli gorliwiec, albo właśnie zelota. To jeżeli już, to on by należał do zelotów. Co do Judasza nie mamy absolutnie żadnych informacji.
I też co do zelotów, księże doktorze, to wcale nie była jakaś taka negatywna grupa, powiedzmy też jasno. To byli ludzie badający z Pismo Święte te Stary Testament, żyjący jako wspólnota. Mówi się, że blisko im było do Jana Chrzciciela też jakoś, prawda?
Ale także byli tymi, którzy w sposób zbrojny występowali przeciwko okupantowi rzymskiemu i to, co było jakby winą ich w historii Izraela, było to, że wywołali powstanie żydowskie w 70 roku, które doprowadziło do upadku Izraela, do zburzenia Jerozolimy, spalenia świątyni. No i do początku końca tak naprawdę.
Czyli na pewno nie byli w myśl nauczenia Pana Jezusa, bo mieczem wojowali, prawda?
Więc trudno byłoby podejrzewać, że ten Szymon był jednak zelotą. Choć każdy może się nawrócić. Tego nie wiemy.
Odbieramy telefon kolejny, rozmawiamy. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, tylko przyciszamy radio, dobrze?
Tak, jestem na zewnątrz. Chciałbym księdzu profesorowi zadać takie pytanie, właśnie, żebym poruszył na antenie jego wypowiedź. Dziękuję uprzejmie.
Proszę bardzo. Słuchamy.
Aha, szczęść Boże, bo nie wiedziałem, że jestem na antenie.
Jest od razu pan, tak.
Tak, więc tak konkretnie chciałbym od razu przejść u księdza Tischnera. Znalazłem tłumaczenie, jedno z tłumaczeń słowa religio z greckiego. Nie wiem, czy Dlatego chciałbym zadać pytanie w kontekście tego, że religios oznacza więź z drugą osobą. Czyli w naszym wypadku nasza religia oznacza więź z Bogiem, czyli z Panem Jezusem. I chciałem się zapytać, czy to jest trafna interpretacja. I jeżeli chodzi o predestynację, no to tutaj słucham rzeczywiście wspaniałych wykładów księdza profesora Guza, który to bardzo konkretnie tłumaczy, skąd u braci naszych, no powiedzmy, uwiedzionych, no jest tak rozumiany wątek związany z ludźmi, a w tym wypadku z Judaszem. No i będę się rozłączał oczywiście i prosiłbym w kontekście tego greckiego tłumaczenia, jeżeli można.
Jeżeli by chodziło o słowo religion, to raczej nie chodzi o przestrzeń języka greckiego, ale bardziej o przestrzeń języka łacińskiego. I to tłumaczenie mogłoby być jakoś zasadne. Zresztą, no czym jest religia? Religia jest spotkaniem, tak? Spotkaniem dwóch rzeczywistości, tej rzeczywistości wiecznej Boga i tej rzeczywistości przyrodzonej człowieka. Odkrywaniem tego, że Bóg istnieje i odkrywaniem jego działania, jego planu dla człowieka i jego miłości. Więc myślę, że to tłumaczenie księdza Tischnera jak najbardziej wpisuje się także i w kontekst nauczania biblijnego.
Tak, tylko że dla nas to może bardziej to słowo brzmi tak naukowo, prawda? Wiara to tak bardziej osobiście, a religia to tak naukowo, no oficjalnie, bo
dosyć sztywny.
Przedmiot, prawda?
Dosyć sztywny.
Nauka religii, mówimy, prawda?
Pewna nauka, pewien jakby oderwany trochę od kontekstu życia człowieka.
Można mieć piątkę z religii na świadectwie, a dwóje z wiary? To jest pytanie.
Można mieć doktorat czy profesurę z teologii biblijnej czy z teologii dogmatycznej, aby człowiekiem niewierzącym.
To są też tego typu właśnie sytuacje. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Ja do tego programu mógłbym coś tam...
Szczęść Boże, witamy, tylko prosimy przyciszyć radio, dobrze, w tym momencie, co pan mówi.
No bo nie wiem, czy to jestem na tym.
Jest pan na żywo. Jakie pana imię? Szybciutko.
Marek z Podkarpacia dzwoni.
Panie Marku, śmiało.
Księże, to jest taka sprawa. Najpierw trzeba zobaczyć, kto założył Unię Europejską i na czym polega to wszystko rozlokowanie tych uchodźców. Tutaj głównie chodzi przede wszystkim...
To my mówimy, nie wiem, pan może ogląda telewizję Trwam, my mówimy na inne tematy, na Pismo Święte, na najbliższą niedzielę, liturgię Słowa Bożego, więc pewnie się panu troszeczkę pomyliło, bo w telewizji Trwam teraz jest program publicystyczny i tam jest mowa o uchodźcach, więc my mówimy o dzisiaj Słowie Bożym. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, Barbara Tomaszowa Mazowieckiego.
Witamy.
Witam, księży, witam wszystkich słuchających. No mnie dotknęły te słowa, wiara to opium dla ludu i przyszła mi taka refleksja, że opium to jest oderwanie od rzeczywistości, odlot, haj, znieczulenie, przeniesienie w inny stan świadomości i to się dzieje, to się robi samemu, a wiara to jest wspólnota, to chleb, prawdy, mleko, miód, pocieszenia, jakie dają nam sakramenty. I to wiara pozwala nam żyć w rzeczywistości niezniekształconej właśnie używaniem tej substancji, która zniewala. Pozwala nam przyjmować życie, jakim jest i mieć w nim wielką pociechę i wielkie nadzieje na coś więcej i lepiej. A pamiętam jeszcze z rekolekcji rozważania na temat Judasza w takiej refleksji miłość do końca. Mówił nam wykładowca, że Pan Jezus bardzo, bardzo cierpiał w Ogrójcu właśnie przez to, że został zdradzony, bo każdy z nas, jeśli miał przyjaciela i zdarzyła się tak straszna sytuacja, to rozumie, co to znaczy zostać zdradzonym. I Pan Jezus do końca chciał, żeby Judasz zmienił swoje postępowanie, żeby nie stało się to, co najgorsze. Zresztą to jest w Bożych, że tak powiem, tajemnicach tak naprawdę do końca, gdzie jest jego dusza, Bóg nikogo nie przekreśla. Było też o tym, że Maryja się modliła za Judasza, żeby nie stało się najgorsze. Bo Pan Jezus, mówiąc do niego, przyjacielu, naprawdę myślał o nim jako o przyjacielu. To nie było ironiczne z przekąsem. W końcu spędził z nim 3 lata takiego codziennego życia. W drodze razem spożywali posiłki. Uczył go tak jak każdego innego ucznia i miał wobec niego wielkie nadzieje. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Pani Barbaro, pozdrawiam serdecznie. No rzeczywiście tutaj kilka refleksji. To może z tym słowem opium się rozliczmy, bo po prostu to jest taka prawda, no gdyby opium dla ludu, to się sprawdza kiedy? Kiedy na przykład widzimy film, powieść, Faraon, Bolesława Prusa, prawda? Tam są kapłani, którzy traktują religię w sposób narzędziowy, taki w sensie religię w Boga tego egipskiego, straszą ludzi, tumanią, powodują, że wtedy mają oni takie, a nie inne myślenie, po prostu boją się, lękają i przeprowadzają jakąś taką operację. Natomiast tutaj mamy zawsze, jeżeli chcesz, wolna wola człowieka, ale to ksiądz doktor nam powie jeszcze pięknie.
Poza tym wiara nie jest niczym naiwnym, nie jest niczym nieracjonalnym, czy nie jest niczym pozbawionym podstaw. My wierzymy w to, co jest prawdą. Wierzymy w to, co Bóg objawił o sobie. A przyjmując Jego istnienie, wierzymy, że On mówi tylko prawdę, bo jest prawdą. Tak mówi święty Paweł, wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Więc jeżeli chcemy żyć w prawdzie, musimy być zakorzenieni w słowie. Musimy znać to słowo, znać Ewangelię,
czytać
Bożą prawdę.
Nie znajdziemy takich słów, które Pan Jezus powiedział, kto pójdzie za mną, będzie we mnie wierzył, nie będzie chorował, nie będzie biedny, będzie miał zawsze pracę, będzie szczęśliwy, będzie miał wszystko, cokolwiek na ziemi sobie może wyobrazić. Jeżeli tylko mi zawierzy. Mamy takie słowa? Nie mamy. Dlatego wiara nie jest opium, dlatego nie jest
właśnie,
omamieniem.
Jezus nie obiecuje łatwego, miłego, bezstresowego życia, ale mówi, kto chce iść za mną, niech bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Dlatego takie mówienie o opium dla mas jest chyba pewnym anachronizmem. To należy już do poprzedniej epoki, do poprzedniego czasu, który dzięki Bogu już mamy za sobą.
Podsumowanie, księże doktorze. Idziemy na najbliższą niedzielę, przygotowujemy się, myślimy o tej niedzieli, będzie pewnie piękna pogoda, albo może nie będzie, to nie jest ważne. Z jakim słowem się spotkamy, z jakim głównym przekazem?
Jan Paweł II, nasz Ojciec Święty, w swojej pierwszej encyklice zatytułowanej Redemptor Hominis, czyli Zbawiciel Człowieka, idąc za nauczaniem Soboru Watykańskiego II, wypowiada te znamienne, ale wydawałoby się, że kontrowersyjne słowa, że drogą Kościoła jest człowiek. I ta liturgia 11 niedzieli zwykłej w ciągu roku wprowadza nas właśnie w ten klimat. Jezus, który lituje się nad ludźmi, nie mającymi pasterza, współczesnym językiem można powiedzieć nie mającymi lidera, i powołuje swoich uczniów, apostołów, by stali się podwaliną, fundamentem wspólnoty nowego ludu, Kościoła, ogarniającego cały świat, wszystkie ludy i wszystkie
narody. No i warto w tę niedzielę podziękować też Panu Bogu za mojego proboszcza, mojego księdza wikariusza.
I za to, że jesteśmy w Kościele.
Mojego spowiednika, i że jesteśmy w Kościele.
Że jesteśmy włączeni za darmo do tej wspólnoty.
Ksiądz dr Marek Pawlak, biblista, współpracownik Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Dziękujemy za tą obecność i tłumaczenie nam Słowa Bożego dzisiaj. Pozdrawiamy serdecznie najbliższych też księdza.
Bóg zapłać. Chciałbym pozdrowić wszystkich moich bliskich, szczególnie parafian z parafii na Bemowie w Warszawie, moich przyjaciół, rodzinę.
I w najbliższą niedzielę będą mogli wysłuchać kazania księdza?
Myślę, że tak.
Właśnie, to zapraszamy.